Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Bardzo gorąco serdecznie pragniemy powitać w nowym dniu wszystkich naszych słuchaczy, słuchaczy Radio Maryja. Mamy już poniedziałek, 17 dzień października. Ten dzień rozpoczynamy w imię Boże, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ten dzień to kolejny dzień naszego życia. Rozpoczynamy go znakiem krzyża i także oczywiście będziemy w tym dniu pamiętali o modlitwie, w szczególny sposób o modlitwie właśnie za ojczyznę w tych dniach poprzedzających bardzo ważne wybory, wybory prezydenckie decydujące też o przyszłości narodu, o przyszłości naszej ojczyzny. Za chwilę kontynuacja rozmów sprzed północy, z tym wyjątkiem, że będzie obecny pan poseł Tadeusz Cymański z Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy rozmawiać, przyjmować telefony i pytać się o Polskę w przededniach wyborów prezydenckich. Zanim tą rozmowę rozpoczniemy, zanim telefony pierwsze od naszych słuchaczy, to polecamy artykuł z naszego dziennika księdza profesora Czesława Bartnika, artykuł w sobotnim niedzielnym wydaniu naszego dziennika, więc myślę, że będzie dobrze go wysłuchać i potem też połączyć te wnioski z własnym przemyśleniem i porozmawiać jeszcze na antenie. Mamy okazję, bo jest pan poseł, a więc człowiek, który też bardzo blisko przygląda się sprawom bieżącym, także i sprawą polityczną. Posłuchajmy na początku naszej rozmowy nocnej Polaków, nocnej rozmowy tego artykułu.
Nasz dziennik, wydanie sobotnio-niedzielne, 15 października 2005 roku. Ksiądz profesor Czesław Bartnik. Czy mamy mieć dwie Polski? Nie tylko wybory parlamentarne, ale i prezydenckie pokazują, że na płaszczyźnie społeczno-politycznej ciągle jeszcze nie mamy Polski głęboko jednej, zintegrowanej i niepodzielonej. Wprawdzie w wyborach w każdym kraju pojawiają się podziały, ale przeważnie powierzchowne. U nas występują podziały zbyt głębokie, także zagrażają nawet tożsamości Polski. Jest Polska solidarnościowa, ale też i liberalna, socjalistyczna, ludowa i narodowo-wyzwoleńcza. Na czoło wysunęły się dwie pierwsze, solidarnościowa i liberalna. Ale one właśnie świadczą o wielkim rozbiciu, choć mają tworzyć koalicję. Stąd też ciężka jest ważna walka o prezydenturę, która przeważy. Sytuacja ogólna jest jeszcze cięższa przez to, że połowa Polaków nie przystępuje do wyborów i nie wiemy, co ona myśli, jakiej chce Polski i za jakim kierunkiem politycznym się opowiada. Dwa symbole. Jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, to stały się one przedłużeniem wyborów parlamentarnych, tylko że nasze media, poza Radiem Maryja i Telewizją Trwam, starają się jeszcze bardziej odwrócić uwagę większości społeczeństwa od poważnych problemów naszego życia, a zwrócić ją w kierunku spraw dalekorzędnych. Wyglądu kandydatów, ich rodzin, ich hobby, no i pustych haseł. I tak wybrały sobie z góry dwie kandydatury na prezydenta z Platformy Obywatelskiej i z Prawa i Sprawiedliwości i potraktowały je jako ludzi niemal prywatnych, zaabstrahowanych z problematyki polskiej i bez programów. W efekcie wykreowały na sposób amerykański właściwie tylko dwóch ludzi, Donalda Tuska i Lecha Kaczyńskiego. Ustawiono ich względem siebie jako rywalizujących między sobą sportowców, szermierzy, który szybszy w słowach, który dźwignie głębiej, na ile który jest stremowany. Przy tym prowadzący dysputę mają z góry swoje preferencje i temu drugiemu przerywają, zanim spuentuje swoją wypowiedź. Często nie można uchwycić, co powiedział. Prowadzący zresztą nie czekają na pełną wypowiedź merytoryczną, nie zważają zresztą na jej treść, tylko bawią się tak sportowo. W takiej sytuacji byłoby lepiej, żeby dyskutanci mówili osobno, dłużej, najpierw jeden, potem drugi i na odwrót. A w dysputach międzysztabowych bywa jeszcze gorzej, bo często obie strony mówią naraz. Kto ma gadane, to prawie że nie milknie przez cały czas. Słowem merytorycznie często powstaje jeden wielki bełkot. W dysputach prezydenckich media preferowały szczególnie Donalda Tuska i jego sztab wyborczy. Nikomu nie przeszkadzało, że obóz ten nie przedstawiał żadnego programu, poza pojedynczymi hasłami jak wolność. Lech Kaczyński próbował nawiązywać do programu PiS-u, ale przeważnie druga strona i prowadzący dysputę nie pozwalali mu na to. Podsuwając sprawy drobne i fatałaszkowe, nie o egzystencjalnej sytuacji społeczeństwa polskiego. I tak oglądaliśmy szermierkę aktorską, a momentami niemal pyskówkę, zwłaszcza ze strony Donalda Tuska. Ale wielu widzom, jak widać, bardzo się to podobało. Świadczy to niedobrze o poziomie naszej świadomości i myśli politycznej. Tymczasem panowie Tusk i Kaczyński nie są tu osobami prywatnymi i przypadkowymi, jakimiś aktorami na scenie rozrywkowej, lecz uosabiają dwie różne partie, dwa różne programy. I dwie różne Polski. W każdym razie nie są osobami prywatnymi i przygotowującymi się do podróży na Księżyc. Są reprezentantami i symbolami dwóch różnych koncepcji Polski i jej życia. W rezultacie winniśmy widzieć konfrontację dwóch koncepcji i dwóch programów społeczno-politycznych, z których o niebo lepszy jest program i koncepcja Lecha Kaczyńskiego. Pierwsza tura wyborów prezydenckich uczyniła dwie rzeczy. Odsunęła na bok kandydatów tradycyjnych i niejako pośrednich oraz podzieliła Polskę jeszcze wyraźniej niż w wyborach parlamentarnych na dwie części, liberalną i ściśle prozachodnią oraz solidarnościową i wyraźniej propolską. W konsekwencji jednak dopiero teraz pojawiła się szansa wyjścia z okresu okrągłostołowego ku pełnej autentyczności i normalności polskiej. Oczywiście procesem tym kieruje obóz PiS-u i pewna część inteligencji, nie zaś ogół Polaków, którzy są ciągle politycznie niemi lub jacyś anemiczni albo bezwolni. Zresztą ogół niezbyt ufa politykom. Podstawową jednak siłą i środkiem do gry politycznej są media. A te nie wiadomo dokładnie, w czyich są rękach. W każdym razie bliskie są liberałom i postkomunistom. Przy tym są mało otwarte na polskość, ciągle przypominają kołchoźniki dla robotników. Nie ma się na nie wpływu od dołu. Media są swoistym państwem w państwie, no i są za liberalizmem, bo to modne. Zresztą jeśli ważniejsze figury w nich zarabiają, jak jedna się przyznała, po 60 tysięcy miesięcznie, to trudno, żeby byli za zmianą tej sytuacji. Podobnie, czy będzie za solidaryzmem bankowiec, który zarabia też kilkadziesiąt tysięcy, albo nawet kilkaset tysięcy złotych miesięcznie? Albo wreszcie ktoś z firm energetycznych zarabiających miliony złotych za 6 tygodni posługi w zarządzie? Platforma Obywatelska chyba dlatego nie zgłosiła swego programu partyjnego i prezydenckiego, że po prostu będzie kalkowała ogólnie liberalne programy unijne. U nas w polemice wyborczej wprowadzono owe programy tylko do jednego – wolność. Tymczasem boimy się, że może to w praktyce być wolność od prawa, od etyki ewangelicznej, od prymatu prawdy, od obowiązku miłości bliźniego. Wolność może oznaczać wolną Amerykankę w całym życiu państwowym, walkę w gospodarce na śmierć i życie, wolność w okradaniu majątku państwowego i narodowego, wszechwładzę nad ludźmi ubogimi i bezrobotnymi, wolność dla wszelkiego rodzaju oszustów i wolność dla burzenia tradycji i wyższej kultury duchowej. Do wyborów powinni iść możliwie wszyscy, bo teraz chodzi o pewne odrodzenie naszego życia gospodarczego, socjalnego i politycznego. Niech się wypowie ogół, a nie tylko nieliczni partyjni. Zwykle obywatele nie znają się na manipulacjach, kombinacjach i grach wyborczych, które można przezwyciężyć tylko przez wielkie liczby. Przeciętni obywatele nie wiedzą o potężnych naciskach Zachodu, w tym Brukseli. W wyborach musimy być niezależni w pełni. Tymczasem wszyscy widzieliśmy, że kandydaci do prezydentury, mający realne szanse, uznali za niezbędne przed wyborami złożyć wizytę w Brukseli. Pierwszy pan Donald Tusk jako liberał. Mimo różnic przypomina to trochę czasy Cesarstwa Rzymskiego, kiedy to kandydaci na królów podbitych państw albo byli z góry wychowywani na dworze cesarskim, albo musieli jechać do Rzymu po otrzymanie godności królewskiej. Tak było na przykład z 4 synami Heroda Wielkiego w Palestynie, którzy po śmierci Heroda Wielkiego musieli prosić cesarza o korony dla siebie. Do jednego z nich, Heroda Archelaosa, nawiązał sam Pan Jezus w przypowieści o talentach. Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, do Rzymu, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: nie chcemy, żeby ten królował nad nami. Oczywiście to poselstwo niczego nie wskurało. Archelaos został królem m.in. Judei i był bardzo okrutny, tak jak jego ojciec. Dlatego to nie wróciła do niego święta rodzina z Egiptu. Ale po co sięgać do czasów Imperium Rzymskiego i dziś mocarstwa, jak Ameryka, Rosja, no i Unia Europejska, starają się wpływać różnymi sposobami na dojście do władzy w różnych krajach ich kandydatów. Prawdopodobne następstwa. I Platforma Obywatelska, i Prawo i Sprawiedliwość są za ścisłym związkiem z Unią Europejską, ale Platforma Obywatelska bardzo przesadza, ulegając niemal całkowicie ideologii zachodniej i ma na celu nie tyle dobro wspólne Polski, ile raczej dobro wspólne całej Unii Europejskiej. PiS chce zachować znaczny obszar niezależności polskiej. Program PO liberalistyczny zdaje się zagrażać całemu życiu społeczeństwa polskiego. Trzeba jasno powiedzieć też, że kto popiera kandydaturę PO-wiaka na prezydenta, ten popiera liberalizm, skrajny kapitalizm, uzależnienie od Brukseli i Niemiec oraz ustrój oligarchiczny. Około 5% obywateli polskich ma być krezusami, a 95% ubogimi i nędzarzami. Będzie powrót do czasów magnaterii, która dla wolności od władzy króla polskiego poddawała się w zależność od caratu, rozrywając jednocześnie Królestwo Polskie na swoje regiony. I dziś dojdzie do wielkiego ograniczenia władzy państwa nad bogaczami, polskimi i obcymi, władzy rodziców nad dziećmi, władz szkolnych nad uczniami, policji nad bandytami i przestępczymi, prawa nad swawolą. Będzie ograniczenie naszej konstytucji na rzecz eurokonstytucji. Zwykli obywatele staną się sługami neokapitalistów. Liberalistyczny ustrój neokapitalistyczny oznacza, że będzie rządziło prawo walki wszystkich ze wszystkimi, że związki zawodowe będą bardzo ograniczone lub nawet rozwiązane, że pracodawcy nie będą musieli sprawiedliwie płacić pracobiorcom, że nastąpi rezygnacja z własnego pieniądza na rzecz euro, które będzie dalszym źródłem zniewolenia. Nastąpi dalsza rujnacja naszej gospodarki, zależność w sektorach strategicznych, sprzedanie złóż polskich i ziemi. Będzie wolność. Dalszego niszczenia polskiej wsi, wolność niszczenia Kościoła katolickiego, usunięcie religii z życia publicznego, nękanie wyznań nadmiernymi podatkami, tak jak za komuny. Będzie wolność wyśmiewania wyższych wartości, a zwykli ludzie będą pozbawieni opieki prawnej i medycznej oraz możliwości studiów i awansów publicznych. Pan Donald Tusk mówi o zniesieniu przywilejów wysokich urzędników państwowych, ale nic nie mówi o państwie opiekuńczym i socjalnym, czyli gotów jest ubogich, słabych, chorych i bezrobotnych pozostawić swojemu losowi. Kandydat PO może być prywatnie najwspanialszym człowiekiem, ale jeśli nie odcina się od swojej partii i przyjmuje liberalizm, to przyjmuje bardzo zły ustrój, który zagraża dobru wspólnemu Polaków. Choć to było nieumyślne. Kandydat PiSu, choć od lat złośliwie podgryzany przez różne czynniki, pozostaje symbolem i rzecznikiem mądrego polskiego ustroju solidarnościowego. I tak nie może to być podział na dwie Polski równorzędne, lecz na Polskę złej koncepcji i Polskę koncepcji znacznie lepszej i bardziej autentycznej, na Polskę wyalienowaną z siebie i na Polskę solidarną, samowładną, stabilną, nawiązującą do swoich korzeni, bez zapierania się Boga, a jednocześnie otwartą na nowe, na Unię Europejską i na cały świat. PO zarzuca PiSowi radykalizm. Trudno to zrozumieć. Chyba jest to hasło propagandowe, obliczone na straszenie ludzi Kaczyńskimi. Odbudowa Polski w rodzinie europejskiej i w rodzinie narodów nie jest żadnym radykalizmem. Nie jest radykalizmem wprowadzenie słusznego prawa, sprawiedliwości, odpowiedzialności, miłości społecznej i wolności, ale ograniczonej wolnością drugiego, bliźniego. Jest natomiast radykalizmem wprowadzenie anarchii, walki gospodarczo-społecznej, chaosu oraz burzenie tradycji, kultury duchowej i religii. Radykałem nie jest obrońca ojczyzny i jej odnowiciel. Radykałem jest ten, kto ojczyznę porzuca. Chce poddać sąsiadom i pozostawić ubogich i słabych samych sobie. Dla nas radykałami są liberałowie, którzy chcą wszystko puścić na żywioł, na pastwę losu i złych ludzi. Bez żadnych regulacji prawnych, moralnych, duchowych i kulturowych. Jest wspaniałe, że Polacy w życiu osobistym, rodzinnym i religijnym w większości zachowują i rozwijają polskość. Ale jest smutne, że w życiu publicznym są jacyś niesamodzielni i mało samowładni. Rezygnują z gospodarowania własnym państwem. I jakoś tak się stało, że ci, którzy żywo działają politycznie i po polsku, bywają uważani za oszołomów. Może dlatego i Donald Tusk wypowiadał się kiedyś w piśmie znak, że polskość to nienormalność. W stronę przyszłego rządu. W obecnej sytuacji należy nam jeszcze bardziej zdecydowanie poprzeć Prawo i Sprawiedliwość poprzez jego kandydata na prezydenta, bez względu choćby na jakieś osobiste antypatie, powodowane raczej wrogą od dawna propagandą. Poprzeć każe rozum polityczny i społeczny. Jakże nam żal tych Polaków, patriotów, którzy przed wyborami parlamentarnymi dali się ponieść euforii utopijnej, że nawet w małych ugrupowaniach i w rozbiciu osiągną wielki sukces patriotyczny. Wybór pana Lecha Kaczyńskiego będzie koniecznym wzmocnieniem rządu PiSu, bo ciągle narastają wątpliwości, czy koalicja PiS i PO powstanie, a jeśli tak, to czy przetrwa dłużej niż pół roku? Patrząc na zawziętość i intensywne barwy walki PO z PiS-em, człowiek jest prawie pewny, że określeni politycy Platformy Obywatelskiej wezmą szybko rozwód z koalicją. W każdym razie musi powstać rząd odrodzeniowy. Sprawny, mądry, twórczy. W istotnych sprawach zgodny, no i wyraźnie propolski. Trzeba tylko uważać, żeby wszyscy ministrowie byli dobrze dobrani. Nasi premierzy, zwłaszcza w czasach AWS i SLD, nie zawsze poznawali się na ludziach i prawie zawsze do Rady Ministrów dobierali jednego czy drugiego oszołoma, który wszystkich denerwował i nie mógł być usunięty. Jeśli Wielka Koalicja się nie uda bez zdrady programu, to trzeba skorzystać z innych możliwości. Nie dać się sprzedać za cenę formalnej władzy. Należy pamiętać o wezwaniu Jana Pawła II do pamięci o całej Polsce, o tym dziedzictwie duchowym, któremu na imię Polska. Państwa i narody nie są bynajmniej anachroniczne. Stąd w drugiej turze wyborów prezydenckich Nostra Res Agitur rozgrywa się nasza sprawa. Trzeba wykorzystać szansę na stworzenie czwartej Rzeczypospolitej, bo trzecia mimo wszystko się nie udała. Udała się przeważnie tylko kombinatorom, wielkim graczom, różnym mniejszościom, a nawet pasożytom. Boimy się szczególnie znowu braku zainteresowania wyborem i braku troski o ojczyznę ze strony tej drugiej połowy, która nie głosuje. Rządzący powinni być szeroko poparci, akceptowani i obejmujący władzę bez sztuczek i bez podstępnej pomocy z zagranicy. Kto nie wchodzi do zagrody owiec, mówił Jezus, przez bramę, lecz wydziela się innym sposobem, jest złodziejem i przestępcą. Trzeba nam zbudować jedną Polskę, wspólną nam wszystkim, o spójnej władzy centralnej, odrodzoną, uczciwą, otwartą na wszystkie wartości, samodzielną i niesprzedajną. Ksiądz profesor Czesław Bartnik. Czytał Marek Prałat. Nasz dziennik, wydanie sobotnio-niedzielne, 15 października 2005 roku.
To artykuł księdza profesora Czesława Bartnika w naszym dzienniku sobotnio-niedzielnym, jeszcze dostępnym na pewno na stronach internetowych www.naszdziennik.pl. Pewnie ktoś już, no ktoś, na pewno czytelnicy mają ten numer, więc mogą go w ten sposób powielić. Myślę, że jeszcze znajdziemy czas, żeby go przedstawić także w tym dniu, czy w tych dniach, bo warto czytać i warto też w ten sposób te argumenty sobie przyswajać. I to, co było puentą tamtych rozmów przed północą, rozmawiać o tym, mówić, przekonywać kogoś właśnie na argumenty, na rzeczy bardzo tutaj konkretne, sprawdzone. No i też samemu nie ulegać no, jakiejś takiej nikłej propagandzie. Zapraszam gorąco do rozmów nocnych, kto jeszcze jest z nami, naszych słuchaczy. Wiemy, że słuchają nas już rodacy za oceanem, więc będziemy mogli też poszerzyć paletę głosów o rodaków za oceanem. A witamy ponownie pana posła Tadeusza Cymańskiego. Szczęść Boże, panie pośle, w nowym dniu.
Szczęść Boże.
Pan poseł też przysłuchiwał się artykułowi z naszego dziennika i myślę, że to będzie też kanwa naszych rozmów.
No tak, no ja myślę, że to mało. Ja jestem pod wielkim wrażeniem tego artykułu. Nie mówię tego z kurtuazji, ponieważ ta analiza się wydaje nadzwyczaj trafna i ona koresponduje rzeczywiście z przebiegiem naszej wcześniejszej dyskusji. No co chciałbym tutaj może powiedzieć, bo bym się nie ośmielił powiedzieć, dodać. Mianowicie, bo tam bardzo często był czas przeszły. Jaka będzie ta Polska? Ja myślę i bym zaryzykował, że ona już dzisiaj w pewnej mierze taka jest. Gdzie rządzi pieniądz, gdzie wpływy oligarchów są bardzo wysokie, gdzie sytuacja człowieka prostego, słabego, samotnego, chorego, starszego jest rzeczywiście bardzo, bardzo trudna. I również co bym bardzo chciał podkreślić. Bardzo wiele w tym artykule, w tej wypowiedzi, zresztą świetnie odczytanej, bo ten głos to jest dowód, co to znaczy też, jak się prezentuje. Artykuł jest odczytany było bardzo pięknie i czytelnie, nie za szybko, gdzie można było spokojnie te wszystkie prawdy wysłuchać. I tu nawet było stwierdzenie, że jest nie liberalny, tylko liberalistyczny. Stąd często podkreślamy, że to nie jest taki program takiego liberała. To jest ultra, to jest tak skrajne, są tak skrajne propozycje i dlatego tak bardzo niebezpieczne, że w konsekwencji ta cała sytuacja i tak już dość skomplikowana może niejako się wymknąć spod kontroli i doprowadzić do bardzo dużej destabilizacji. Budowanie jest trudne, a niszczenie jest bardzo łatwo. Ja tu mam trochę też różnych artykułów i spostrzeżeń, ale jeżeli chodzi o sytuację, mówimy o bezrobociu, o słabych, o wykluczonych, ale jeśli spojrzymy na sytuację, która dotyczy tych, którzy pracują, to warto zauważyć, że mamy czołowe pozycje w Europie, jeżeli chodzi o ludzi zatrudnionych na czas określony. Mamy bardzo wysoki wskaźnik procentu zatrudnionych w niepełnym wymiarze. Jesteśmy na czele liczby godzin pracy w tygodniu, a wszystko to w sytuacji bardzo niskiego i słabego wynagradzania. Tak więc bolejemy i słusznie nad sytuacją ludzi, którzy nie mają pracy. To jest największe wyzwanie, ale trzeba też powiedzieć, że znakomita większość tych, którzy pracują, też nie mają luksusu i mają ciężki los, ciężką sytuację. I przy takich okolicznościach wprowadzanie tych reform nazywanych reformami zmian ultraliberalnych jest prawdziwym dramatem. Również tutaj bardzo celnie w tym artykule pokazano obłudę słów, bo kogo się nazywa radykałem, co się nazywa wolnością. To, co Lech Kaczyński mówi, no człowiek, który ma problem z utrzymaniem domu, z wykarmieniem dzieci, jeżeli on słyszy, że będzie miał wolność, to jest czasami zakrawa wręcz na kpinę, na prowokację. I co bardzo ważne jeszcze chciałbym na koniec powiedzieć, to że tu powiedziano również o sytuacji tych najbogatszych. Te 5,95, to powtórzono, co myśmy wcześniej mówili, 5,95. 95% ludzi rzeczywiście zarabia mało bądź bardzo mało, natomiast tylko 5% wysoko. To dla nich szykowany jest ten wielki, ogromny bonus, prezent, premia zmniejszająca ich obciążenia. I to jest dokładnie odwrotnie niż na plakatach.
No ale 95% jakoś jest za nimi, prawda? Chcę im jeszcze zrobić lepiej. No.
Tak, proszę księdza, no i powiedzmy to jest... sobie, to jest, ale ja myślę, ja bym powiedział tak, ja bym tak surowo też nie oceniał, bo bardzo często słychać głupota, nieodpowiedzialność. Ludzie po prostu, myślę, że nie ze złą wiarą, natomiast bardzo łatwo jest niestety manipulować. Tu była cenna uwaga dotycząca mediów. Nie chcemy wszystko zwalać na media, czy obciążać, że mogą, ale jednak rola i znaczenie mediów jest ogromna. Ogromna. Trzeba też pamiętać, że w bilansie czasu współczesnego człowieka w jego 24-godzinnym dniu takiego netto wolnego czasu według różnych badań to jest 7 godzin, ale z tego ponad 3 godziny przeciętnie spędzamy przy telewizorze. Bardzo mało rozmawiamy ze sobą, dyskutujemy, bardzo mało czytamy, na odwiedziny mało czasu, rozmowy z dziećmi, no i inne rzeczy. Media kształtują świadomość w ogromnym stopniu. I tu wspomniano, że to są jednak też osoby często świetnie opłacane. Podano tutaj przykład w tym artykule, w tej bardzo ważnym materiale o osobach, które zarabiają kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset tysięcy. To są kwoty, które na przeciętnym człowieku nawet nie od razu ktoś kojarzy, o jakich to są, mówimy, pieniądzach. To są rzeczywiście przepastne, ogromne różnice. Stąd mowa o oligarchicznym systemie. Ktoś powiedział mnie bez racji, że słuchaj, do mnie powiedział znajomy, wiesz co, bogaci, tak jak zakochani, dogadują się bez słów. Jest ciche, dorozumiane porozumienie między nimi i rzeczywiście jest to woda na młyn, pogoda dla bogaczy i trzeba tu używać takiego wyrazistego, jednoznacznego języka. A fakty, liczby, proszę bardzo, są do wglądu, można to obejrzeć. Na sam koniec zacytuję wypowiedź wybitnego amerykańskiego ekonomisty Galbraitha, który powiedział tak, w godnym społeczeństwie wszyscy jego obywatele muszą mieć zapewnioną osobistą wolność, podstawowy byt materialny, równość i szansę godnego życia. Trzeba przyznać, że nic tak całkowicie nie pozbawia swobód jednostki, jak zupełny brak pieniędzy, lub nie ogranicza tej swobody, jak niedostatek pieniędzy. Ta prawda jest obca. Obca jest całemu obozowi liberałów i ich kandydatowi Donaldowi Tuskowi.
Tak, no cóż, panie pośle, myślimy, że te rozmowy będą przynosić skutek czy efekt w tym sensie, że otwierają nam oczy, bo kiedy się nie rozmawia, tylko słucha, ogląda telewizor i to niektóre stacje, no to rzeczywiście ogląd rzeczywistości może być bardzo, bardzo ubogi. A więc zapraszamy naszych słuchaczy do rozmów niedokończonych z naszym gościem i kontynuujemy temat przed północy, już po przeczytaniu artykułu z naszego dziennika księdza profesora Czesława Bartnika. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Boże.
Szczęść Boże. Słucham.
Maria z Irlandii.
Witamy.
Ja w nawiązaniu do wczorajszego pytania kogoś z Ameryki na temat głosowania niedzielnego, że nie chcą dopisywać nowych osób do listy. Prosiłabym o wyjaśnienie, czy to jest rzeczywiście prawne, czy też nie, bo niby z jakiej racji nie może się ktoś zgłosić, kto chce zagłosować. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję Pani Mario. Ja no nie wiem, nie jestem w temacie. Było takie coś, tak? Przed północą, Panie Pośle? O tej liście?
W dzisiejszej audycji chyba nie. Ja myślę, że chodzi o wcześniejszą.
A jeszcze wcześniejszą, wczorajszą, czyli o tą listę, dobrze, w nocy był telefon, prawda, o dopisywanie na listę wyborców, jak to jest.
To znaczy, tutaj przepisy, one nie zawsze są wygodne, ale trzeba uwzględniać też w tych przepisach no, takie pewnego rodzaju zabezpieczenia. Dlatego gdyby tak przyjąć, że ktoś się pojawia, tak to rozumiem to pytanie, gdy ktoś się pojawia z dowodem tożsamości w komisji wyborczej i chce zagłosować, wydawałoby się to logicznym. Natomiast jak zapewnić, żeby taka osoba nie mogła następnie w innym lokalu, w innym miejscu przyjść i powtórzyć tą czynność. System może niedoskonały, może nieidealny jest taki, który ma nie tylko ograniczyć, ale wręcz wyeliminować możliwość wielokrotnych głosowań. Stąd tego typu zabezpieczenia jak wcześniejsze podjęcie takich działań, które by dawały możliwość głosowania, ale wtedy, podkreślam, zawsze bardzo ważne jest to, żeby to było jednorazowe. No, ludzie czasami nie myśląc uczciwie, nie dopuszczają takich myśli, ale przy głosowaniu każde rozwiązanie musi uwzględniać i to zapewniać. Tym razem poprawiono trochę w ordynacji to, że zwłaszcza za granicą, jest możliwość tej drugiej rundy, bo to było kuriozalne, bardzo dziwne, że w drugiej rundzie nie mogli głosować Polacy. Ja myślę, że tutaj trochę poprawiono. Czy to jest idealne? Trudno powiedzieć. Wszystkie głosy krytyczne są analizowane i być może również w tym Sejmie ta ordynacja będzie poddana jeszcze dalszej poprawce.
Ja dziękujemy bardzo. Mamy kolejny telefon, odbierzmy. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii. Witam pana posła i ojca prowadzącego. I do tej pierwszej kwestii ostatniej to może wyjaśnię, bo pan poseł być może nie zrozumiał. Jest mianowicie w ordynacji wyborczej zapisane, tutaj pani chodziło o to, że głosować drugi raz, czyli w drugiej turze wyborów prezydenckich mogą tylko te osoby, które głosowały w pierwszej turze. Natomiast za granicą właśnie te osoby, które
nie zapisały się, że tak powiem, w polskich placówkach dyplomatycznych do pierwszego głosowania, czyli do tej pierwszej tury, nie mogą brać udziału w drugiej turze. Tu nie chodziło o dopisywanie się w dwóch okręgach i tak dalej, że można w konsulacie jednym czy drugim i ewentualnie wtedy w kraju, czy w jednym okręgu wyborczym lub w drugim, znaczy w komisji wyborczej, tylko tu chodziło o to, że w ordynacji, to być może pan poseł nie zna tego, właśnie jest to niedopatrzenie, że były propozycje w Sejmie, żeby zmienić ordynację, nie tylko żeby dopisać, że można emigracja może w drugiej turze głosować, ale że w tej chwili jest coś takiego, że ta osoba tylko chce w drugiej turze głosować, nie może głosować jeszcze, jeżeli nie brała udziału w pierwszej turze. I to jest fatalny błąd, bo wiele osób nie będzie mogło, ja dzięki temu, że głosowałem w pierwszej turze, będę mógł w drugiej turze również głosować. Natomiast osoby, które chcą teraz rozstrzygać właśnie w tej ważnej, ostatecznym rozstrzygnięciu, nie będą mogły głosować, jeżeli nie głosowały w pierwszej turze. To jest to wyjaśnienie, być może ta pani z Irlandii mnie słyszała. To jest ta sprawa. Druga, no ja dzwonię z Bawarii, więc tutaj z tego podwórka niemieckiego. Pierwsze to chciałbym się przedstawić, że byłem studentem ówczesnego magistra prawa pana profesora obecnie Lecha Kaczyńskiego, kiedy studiowałem na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego i mogę powiedzieć i zaświadczyć, że sylwetka pana profesora Kaczyńskiego jest tak integralną, że rzadko w swoim życiu spotkałem tak integralnie uporządkowanego człowieka. Tu jako pewne świadectwo. Natomiast co bym chciał tutaj poruszyć w tej sprawie? W związku z tym, że obóz Tuska atakował pana profesora Kaczyńskiego i PiS ogólnie, że jest tak nieprzyjaźnie nastawiony do zagranicy, to chciałbym powiedzieć, że właśnie te głosy w prasie niemieckiej, które się pojawiły, czy to w Die Welt, czy w Frankfurter Allgemeine Zeitung, czy w Süddeutsche Zeitung, one były częściowo prowokowane z kraju i tu chciałbym powiedzieć, że takim donosem, można powiedzieć, był artykuł pana Adama Krzemińskiego w Süddeutsche Zeitung z 5 października, czyli jeszcze przed pierwszą turą, gdzie napisał brutalna retoryka w polityce polskiej. To jest taki duży artykuł, w którym rzeczywiście donosi na PiS, że to jest partia nieeuropejska i tak dalej. Ale większą winę jeszcze ponoszą korespondenci z prasy niemieckiej, pan Gnauk z Die Welt, czy pan Schuller z Frankfurter Allgemeine Zeitung, czy inni korespondenci, którzy po prostu ich gwarantem interesów niemieckich w polityce polskiej jest pan Donald Tusk i Platforma Obywatelska, która zresztą, jak wiemy, utrzymuje się również z dotacji fundacji niemieckiej i tak dalej, co było w trakcie kampanii wyczuwane. I tu chciałbym powiedzieć, że warto podać, bo tu jeden przed północą ze słuchaczy mówił, że PiS zbyt miękko, że tak powiem, kontratakuje na te zarzuty Tuska i obozu Platformy. Ja również się zgodzę z tym i uważam, że do dziś jest niedopatrzeniem w kampanii wyborczej sztabu PiS-u i pana profesora Kaczyńskiego, że nie porusza takich spraw, to być może wyjdzie teraz w ostatnich 5 dniach. Sprawa na pewno panu posłowi jest znana, wywiadu pana Tuska w miesięczniku Znak numer 1112 z 1987 roku, gdzie tam się odcinał od tak zwanego stereotypu patriotyzmu, że historia polska była ciągle klęsk i tak dalej. I tam on właśnie i w ankiecie, i w tym wywiadzie dla miesięcznika Znak w 1987 roku, przypominam, właściwie odcina się od jakiegokolwiek sfery narodowej i tak dalej. Dla niego to jest obce, polska historia to jest ciąg klęsk i tak dalej, po co my wspominamy i tak dalej. I tu warto panu Tuskowi w debacie przypomnieć właśnie jego tą kameleonową politykę. Ja to nazywam, że pan Tusk jest człowiekiem bez właściwości, to według mnie jest trafne określenie, dlatego że dla mnie pan Tusk jest pewną wydmuszką pewnego lobby polityczno-ideologicznego i on stoi na czele. Natomiast osobowości według mnie ten pan nie ma żadnej w przeciwieństwie do pana profesora Kaczyńskiego. Druga sprawa, którą Tusk, no według mnie skandalicznie zachował się, rzekomo należący do grupy etnicznej Kaszubów, wodzący się rzekomo z Kaszubszczyzny, na drugim kongresie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w 92 roku, gdzie byłem również świadkiem, to odbywała się w Domu Technika w Gdańsku, to było, jak on był wtedy wiceprzewodniczącym zarządu głównego. On właściwie wtedy w tym przemówieniu, to było chyba 13 czerwca 92 roku, on właściwie tam się domagał od autonomii Kaszub, że Kaszuby to muszą być w formie regionalizacji wyodrębnione, bo to jest praktycznie, oni z polskością to nie mają co dużo do czynienia i tak dalej. I to się spotkało z wielkim odporem stali i starych działaczy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. To są bardzo, bardzo ważne sprawy, one niewielu osobom są znane, ale dokumenty na ten temat również są pod ręką. Druga sprawa, to chciałbym, żebyście panowie, jeżeli nie macie kontaktu z moim szanownym przyjacielem Lechem Marzewskim, który założył Kongres Liberalno-Demokratyczny, tylko on był zupełnie inaczej w 89-90 roku koncypowany i dopiero jak ogarnęli je właśnie pan Tusk, Lewandowski, Bielecki, wtedy Lecha Marzewskiego wyrolowano.
Ale panie Marku, pan o tym już opowiadał kiedyś.
Tak, no ale chodzi o to, być może pan...
Tu warto pytania zadawać niż wywiady.
Dlatego tak. To jest według mnie ważna sprawa. A ostatnią sprawą, tylko króciutko, to chciałbym co do strategii obecnej kampanii. Ja uważam, że za mało tematów, przynajmniej to, co dociera przez media, jest tematów gospodarczych. Kiedyś Clintonowi ktoś powiedział gospodarka głupku i słusznie, że te ideologiczne tematy są ważne, ale według mnie sprawa małej przedsiębiorczości, sprawa organizowania się na terenach ludności, na tych terenach tak zwanych popegeerowskich, na Pomorzu. I tam powinien pan profesor Kaczyński jeździć. Natomiast jego wizyta na Podhalu czy w Małopolsce jest według mnie w cudzysłowie, może za ostro powiem, ale stratą czasu.
No to już zostawmy ocenę, bo mamy 9, chodzi o to, 8 dni niecałych, 7.
Sztabu jest, proszę ojca. I tu powinien jechać na przykład pan, być może jest taki plan, w zachodniopomorskie, na teren Pomorza Koszalińsko-Słupskiego, tam gdzie jest piętą Achillesą, gdzie najmniej głosów dostać i tam przekonywać do pewnego programu i PiS-u i swojej prezydentury.
Panie Marku, dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże, pozdrawiam. Kłania się Marek bardzo.
Tak jest, no, pan Marek zawsze ma długie wypowiedzi, może i dobrze, przy czym chcemy teraz bardziej zadawać pytania niż, prawda, tylko pouczać sztab, bo myślę, że sztab jest zorganizowany i wie dobrze, co ma robić. Chociaż no, to jest tak, że wszędzie by się chciało być i wszystko jest ważne, a jednak, panie pośle, prawda?
No tak, nie, bardzo, bardzo dobrze, bo jak tu ktoś powiedział, my musimy też słuchać, bo my się zresztą możemy bardzo wiele nauczyć, bo prawda no, nie mieszka w salonach Warszawy, tylko jest u ludzi, w narodzie i myślę, że te uwagi są niezwykle cenne, również dotyczące nawet i kampanii, bo to są ciągle pytania otwarte. Sztab rzeczywiście pracuje w trudnych warunkach, wszędzie by się chciało być, ale trzeba dokonywać wyborów i rzeczywiście jest kwestia nie tylko efektowności, ale również efektywności. I najważniejsze jest pozyskiwać tych, którzy są niezdecydowani, którzy na wyborach nie byli albo byli i głosowali na innych. Co do tych spraw dotyczących ważnych wydarzeń czy szczegółów z życiorysu, z wypowiedzi, to najbardziej zdumiewa to, że te fakty są właściwie nawet znane. Ja muszę powiedzieć z pewnym zdziwieniem, również w prasie niekoniecznie przyjaznej, a nawet nieprzyjaznej Lechowi Kaczyńskiemu, są różne artykuły na temat życiorysu, wypowiedzi, nawet pisane lekką, miękką ręką, to jednak wystarczająco dużo jest informacji, żeby zobaczyć pewien obraz Donalda Tuska przez pryzmat tych ostatnich kilkunastu czy dwudziestu lat i wyrobić sobie właściwe zdanie. Ale to, jak widać, nie przeszkadza mu. Tu widać wyraźnie, że to, co pan był łaskaw zauważyć w tej wypowiedzi, ta ogólnikowość, to, co pani Staniszkis nazywa, że to jest właściwie nowa wersja Kwaśniewskiego z elementami Cimoszewicza, to jednak, jak widać, funkcjonuje. I to jest zdumiewające, przykre też, trzeba powiedzieć wyraźnie. Forma okazuje się tutaj najważniejsza, a więc duma, wolność, pewne stereotypy. Warto też tutaj zauważyć, dlaczego dużo ludzi młodych, bo to tak trochę zastanawia, jednak wiele analiz w tej sprawie można zobaczyć, ale chyba najbardziej trafne są te, że młodzi ludzie nie mają pewnej kwestii, której nie mogą mieć, mianowicie doświadczenia. Dla nich mówienie o solidaryzmie, o prozie życia, o tym, co to znaczy, że jeden drugiego wspiera, to jest trudne, a czasami niemożliwe do dostrzeżenia i do przełożenia na język postawy, konkretnej postawy zaangażowania. Pociąga ich bardziej to, co się nazywa tym luzem. To jest trochę świat Big Brothera, wolności, sprzeciwu wobec całej tradycji. Tak jak ktoś zauważył, nazwał to młodzieniaszkowatością Tuska. Daj se na luz, jak dzisiaj mówią młodzi ludzie. I to jest ta melodia, która jednak przynajmniej część młodego pokolenia pociąga. Stąd tak wielka odpowiedzialność wszystkich nas. Myślę, że wielu młodych ludzi oczywiście też angażuje się, żeby nie uogólniać, żeby nie twierdzić, ale w jakiś sposób bardzo generalny. Ale to są pewne zjawiska bardzo, bardzo niebezpieczne. No i cała potężna machina zaangażowana w jego promocję. Wspomniał tutaj też pan wypowiedzi czy artykuł Adama Krzemińskiego i ludzi z obozu liberałów, którzy w prasie zagranicznej skutecznie, jak widać, tą destrukcyjną pracę, która ma poniżyć, ma wypaczyć obraz Lecha Kaczyńskiego, prowadzą. Profesorowie zagraniczni, sami niemieccy, to może łatwiej zrozumieć. Ten jakiś pan Frankfurter Allgemeine Zeitung, który był cytowany, pan Schuller, nomen omen, no to nie dziwota. Ale jest faktem, że mamy do czynienia z mniej czy bardziej wyraźnym wspieraniem jednak wyraźnie kampanii Donalda Tuska przez media. On to później z lubością cytuje, pokazuje, też gra na nucie światowości. Ja myślę, że bardzo wiele elementów kampanii ma przykład czysto socjotechniczny. To są elementy takiej erystyki, sztuki prowadzenia sporów. Chwyty są stosowane różnie i tutaj uczciwość, prostolinijność Lecha Kaczyńskiego często w takim starciu z przebiegłością, z wyrachowaniem wspieranym przez media często przegrywa, ale nie możemy się tym zrażać. Ja mam nadzieję, że prawda jednak się obroni, że ona dotrze do świadomości Polaków i jednak Lech Kaczyński w tych wyborach zwycięży. Niemniej dziękuję za ten głos. On był nie tylko bardzo interesujący, ale mówił tu również o tych niedopatrzeniach i o tym, że powinniśmy bardziej wyraziście może kontrować. Podkreślam nas jeszcze, można to robić lepiej, będziemy się starali. Czasu niewiele, jesteśmy na finiszu.
Mhm. A przy czym dobrze się dzieje, że rozmawiamy, że prawda, argumenty padają i tylko jakieś emocje, bo to byłoby źle, żebyśmy tylko emocjonalnie oceniali kandydata czy kandydatów, ale że są takie konkretne, prawda, cechy, jak tutaj pan pięknie, mówię pięknie, bo akurat myślę, że się z nimi też jakoś tutaj zgadzamy, je wyłowił czy ukazał. No i też ten wpływ mediów. To dobrze, że są media, ale niedobrze, kiedy zamiast pełnić funkcję informacyjną, są od urabiania konkretne.
Ja dziękuję też za jedną rzecz tutaj, bo wspomniałem o trzech. Dziękuję też panu za to świadectwo pewne, ponieważ to już jest chyba nasze zaniedbanie, a może nawet i błąd. Nie wyeksponowano, nie pokazano, mało, nie wiem, czy sporo Polaków, może tak powiedzmy, nie wie, albo nie dostrzega jednak tej pięknej karty, może niedługiej, profesorskiej Lecha Kaczyńskiego. To fakt. Ja spotkałem wielu ludzi, którzy u niego studiowali. On był nie tylko bardzo lubiany, ale był też bardzo szanowany i ceniony jako pedagog. I to jest pewien fakt, który powinien być, myślę, że mocniej rozpowszechniony i pokazany. Nie tylko dlatego, że taki profesor jest szanowany w społeczeństwie. Ale to jest też przykład i to jest to, czym może Lech Kaczyński się wykazać. Donald Tusk tą książkę, dość banalną napisaną, jego próby jakiejkolwiek zaangażowania bardziej intelektualnego, jednak w tym zderzeniu z profesurą i z dokonaniami Lecha Kaczyńskiego wyglądają bardzo mizernie. Tu trzeba też o tym powiedzieć jasnym, otwartym tekstem.
Tak, i kolejny telefon odbierzmy, rozmawiając jeszcze tej nocy. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Halo, Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Rafał Broda z Krakowa.
Witamy panie profesorze, nie zmordowanie o tej porze, ale...
Ja zawsze tak późno, serdecznie witam.
Witamy.
No więc w Radiu Maryja oczywiście od dawna odbywają się debaty. Czasem one mają bardzo trudny przebieg i ostatnio tak bywało, że w ważnych momentach przedwyborczych debaty czasem były dość trudne. I dzisiaj z radością trzeba przywitać fakt, że jakaś sytuacja przedwyborcza teraz jest tak jednoznaczna, jest tak, tak oczywista, że nawet trudno tutaj wyznawać to, że będziemy wszyscy popierać Lecha Kaczyńskiego na prezydenta. Natomiast ja, patrząc tak trochę szerzej, wydaje mi się, że pojawia się tutaj jakaś taka szansa na budowanie szerszej jedności. Ta jedność będzie budowana jakoś tak wolno, może nie tak jak dawniej bywało, że się ludzie skrzyknęli i była jedność, tylko w jakiś taki bardziej dojrzały sposób. Takie mam wrażenie. Bo Lech Kaczyński ma nie tylko szansę zostać prezydentem, ale ma szansę zostać bardzo lubianym prezydentem. Mi się wydaje, że w tej chwili, nawet przy tych debatach, nawet w tych mediach, w których sympatia dziennikarzy prowadzących lokuje się wyraźnie po stronie jego kontrkandydata, i tak jest widoczna jakaś taka głęboka autentyczność Lecha Kaczyńskiego, naprawdę budzi sympatię nawet wtedy, kiedy wydaje się być czasem zakłopotany. Także ta jedność wydaje mi się, że będzie budowana tak trochę mozolnie, bo jednak cały ten okres spowodował, że ludzie zaczęli tracić zaufanie do wszelkich polityków. I być może te jakieś wczesne i takie uporczywe, długotrwałe deklaracje, że PiS będzie współpracował wyłącznie z Platformą Obywatelską, że to w jakiś sposób też budziło pewien brak zaufania. No ale teraz to się wszystko zmienia i mam nadzieję, że po wyborach, po zwycięstwie Lecha Kaczyńskiego, tutaj może naprawdę się zacząć coś nowego i już nie będzie potrzeby, żeby jakieś inne ugrupowania tworzyć i wprowadzać takie zamieszanie, jakie było z konieczności naszym udziałem. Ja chciałbym dodać jeszcze, że również zgadzam się z tym, że czasem trzeba może trochę ostrzej wystąpić, a na pewno trzeba ostrzej wystąpić, strofując czy przywracając do porządku niektórych dziennikarzy, którzy się zachowują niezwykle arogancko i politycy PiS-u jakoś to cierpliwie znoszą, natomiast muszą sobie uświadamiać, że jeżeli dziennikarz prowadzący w jakiś sposób pomiata politykiem, który udziela wywiadu czy bierze udział w jakiejś dyskusji, to jest również w pewnym sensie pomiatanie tymi wszystkimi słuchaczami, którzy się identyfikują z danym politykiem. Także wydaje mi się, że tą wojnę o media, bo niewątpliwie musi nastąpić jakaś rewolucja w mediach w Polsce, przynajmniej w mediach publicznych, bo tego po prostu nie sposób znieść dalej tych wystąpień różnych pani Olejnik i Durczoka i wielu innych, już w ogóle trudno nazwiska przytaczać. Ja jeszcze wyrażę może trochę zdziwienie, bo tu oczywiście jest dużo, było już wypowiedziane dużo krytyki pod adresem pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. Natomiast ja powiem, że ja się w ogóle dziwię, że ta pani jeszcze w polityce polskiej w jakiś sposób bierze udział, bo przecież ona jest przykładem niezwykle negatywnym kogoś, kto ze stanowiska państwowego uciekł do pracy za granicę, dlatego że jej po prostu więcej zapłacili. Ona nawet nie ukrywała tego argumentu. I to w jakiś sposób wraca do tych korzeni Platformy Obywatelskiej, gdzie no, współtworzył ją pan Olechowski, który sam o sobie mówił, że jest człowiekiem do wynajęcia. Ja, ponieważ ojciec prowadzący domaga się, żeby również stawiać pytania, to ja bym chciał zadać takie pytanie. Czy czasem miałem wrażenie, że niektórzy politycy PiS-u chyba nie słuchają zbyt często Radia Maryja, a naprawdę jedyna debata w Polsce, jaka się odbywa, jedyna poważna i szeroka debata odbywa się właśnie na falach Radia Maryja. Więc chciałem zapytać, czy pan Cymański teraz dopiero zaczyna odkrywać, czym jest Radio Maryja, czy też może słuchał już wcześniej tego radia i... A jeszcze może na koniec dodam, że mnie wcale nie dziwi to, że ludzie z Platformy Obywatelskiej nie pojawili się dzisiaj, bo no naprawdę byliby w opałach, gdyby musieli w sposób taki nieskrępowany, przy pełnej otwartości no, odpowiadać na różne dociekliwe pytania słuchaczy, którzy nie boją się zarzutów o brak kultury politycznej, oczywiście zupełnie sztucznych. I, no, i ich tłumaczenie się, że brakiem czasu czy spędzaniem niedzieli jest dosyć mało prawdopodobne, dlatego że przypuszczam, że wielu z nich dzisiaj słuchało, spędziło cały ten czas słuchając Radia Maryja, żeby się dowiedzieć, jak to się bez nich odbywa. To tyle. Szczęść Boże. I życzę powodzenia. Mam nadzieję, że państwo przekonacie się, że rodzina Radia Maryja to są ludzie najlepiej zorientowani w sytuacji Polski i najbardziej ofiarni i na pewno ruszą wszędzie w teren i do swoich sąsiadów i do swoich rodzin, żeby jak najwięcej ludzi przekonać, żeby poszli do wyborów. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże, panie profesorze. Panie pośle, prosimy bardzo.
Tak, no, słuchali nas na pewno z Platformy, może jeszcze słuchają nawet, bez przekory można pozdrowić wszystkich słuchaczy, również i ich. Ale co do pytania samego, czy słuchają posłowie, czy ja słucham, ja nie wiem, trudno mi powiedzieć za innych, też nie mogę tutaj z jakimś oględnym wyrażeniem wykręcić. Ja słucham radia okazjonalnie, trudno powiedzieć, żebym słuchał go często. Muszę być całkiem szczery.
Od rana do wieczora, prawda?
Tak. Mama moja jest wielką. Jeżeli mnie słucha, to pozdrawiam mamą. Ponad 80 lat, ale jest wytrwała i do końca słucha. Nowy stan, radia, tak? W nowym stawie. Często dzwoni do mnie w różnych chwilach, jak coś się ciekawego w radiu dzieje i zachęca, zaprasza. I jest taką osobą, o której tutaj pan powiedział na końcu, co do ofiarności. To jest bezdyskusyjne. Pamiętam nieżyjącego tatę, jak działał w radiu, jak wykonywał ogromną pracę, różne akcje, nawet wykonywał takich zmian w odbiornikach dla swoich znajomych, żeby można było dostroić te radia. Był taki okres, to w ogóle już wspomnienie, ale ofiarność, również zbieranie tych drobnych kwot, wysyłanie, to jest poza dyskusją. To, że są to również środowiska i osoby najbardziej patriotycznie nastawione. I to niezależnie jak kto odczytuje, ale to, że to jest tęsknota do wartości, do Polski uczciwej, prawej, katolickiej, to jest poza wszystko dyskusją. Natomiast czy słuchają w dużej mierze, trudno mi powiedzieć. W każdym razie ja myślę, że na pewno patrzą na działanie radia, na jego audycję, na znaczenie tego radia z szacunkiem, może niektórzy z respektem, z uznaniem, ale na pewno nigdy nie spotkałem się z czymś takim jak krytyka czy wręcz drwiny, co niestety ma miejsce w bardzo dużej części innych ugrupowań. Nie chciałbym też tutaj, mówię, tworzyć jakieś wrażenie. Natomiast problem polega na czym? Problem polega na tym, że opinia publiczna się spotyka, zwłaszcza duże kręgi jednak, młodych ludzi w średnim wieku, jest to bardzo wielka, znacząca rodzina radia, natomiast ona świetnie